Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, realizowanych w takim szczególnym dniu, kiedy obchodzimy setną rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Zatem temat pewnie dla nas jest dość oczywisty, dość jasny. Jest nim właśnie stulecie urodzin Świętego Jana Pawła II. Temat ten realizujemy z naszymi gośćmi, których bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maria oraz telewizji Trwam, a są nimi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się i pozdrawiam serdecznie.
Oraz pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Znamienity temat, znamienity czas, znamienici goście, prelegenci naszego dzisiejszego spotkania oraz znamienici radiosłuchacze oraz widzowie. Także jakże dobrowym towarzystwie się spotykamy i jakże wdzięczny temat przed nami do podjęcia. Temat, który jest wdzięczny, ale i ważny, ponieważ to, co pozostawił nam Ojciec Święty Jan Paweł II, ta spuścizna jest jakże rozległa. Spuścizna, do której powinniśmy wracać, sięgać, karmić się tymi słowami, tymi treściami, które Ojciec Święty nam podarował, które są jakże nadal aktualne. Dziś tak, setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II. Papieża, który miał ogromny wpływ na upadek komunizmu w Europie, który bronił praw człowieka, który zasłynął również z inicjatyw na rzecz pokoju, a nade wszystko był człowiekiem Boga, jak przepięknie określił to w dzisiejszej homilii papież Franciszek w kaplicy świętego Sebastiana w bazylice świętego Piotra o godzinie 7 rano, sprawując właśnie mszę świętą z okazji setnej rocznicy urodzin Ojca Świętego. Z kolei papież Benedykt XVI w liście, który został opublikowany właśnie na tę okazję setnej rocznicy urodzin Ojca Świętego, powiedział, zawarł taką myśl opisującą tego największego spośród Słowian. Ojciec Święty Benedykt napisał: teologii uczył się nie tylko z książek, ale także poprzez doświadczenie konkretnej, ciężkiej sytuacji, w której znajdował się on sam i jego kraj. To słowa z listu Ojca Świętego Benedykta XVI. I w tym kontekście tych słów, księże profesorze, panie profesorze, gdzie doszukiwać się genezy wielkości Ojca Świętego Jana Pawła II?
Byłem wywołany pierwszy, więc alfabetycznie stając tutaj do dyskursu, pozwolę sobie zabrać głos. Rozpocząłbym może od zdania, które od momentu, w którym je przeczytałem, urzekło mnie i zafascynowało. Kiedy Jan Paweł II został poproszony o napisanie książki wspomnieniowej z okazji swojej 50. rocznicy święceń kapłańskich, rozpoczął ją od pytania i odpowiedzi. Historia mojego powołania kapłańskiego, zapytał. Historia ta znana jest przede wszystkim Bogu samemu. I myślę, że chcąc spoglądać na biografię świętego Jana Pawła II, musimy mieć świadomość tego, że dotykamy tutaj w sposób bezpośredni, namacalny, empiryczny wręcz, tajemnicy mistycznej, tajemnicy zjednoczenia człowieka z Bogiem. Tajemnicy, która stanowi klucz taki hermeneutyczny do zrozumienia jego biografii. I mając ten klucz na uwadze, możemy dalej właśnie dostrzegać to, o czym pisze papież Benedykt, że dla niego, dla Jana Pawła II doświadczenie czasu, historii, zdarzeń, ludzi, drugiego człowieka było doświadczeniem nie banalnym, nie prozaicznym, ale było doświadczeniem, które należy odczytywać w perspektywie Bożej. Ja wspomnę tutaj tylko o dwóch takich elementach. Jeden nie jest związany co prawda z tymi trudami, w pewnym sensie trudami czasu, ale związany jest z ojcem Karola Wojtyły, Karolem Wojtyłą seniorem, który odegrał, jak wiemy, fundamentalnie ważną rolę w jego wychowaniu religijnym. Otóż Jan Paweł II u kresu swojego życia wspomniał taki epizod z lat dziecięcych, kiedy ojciec zwrócił mu uwagę, że zbyt mało, będąc ministrantem, modli się do Ducha Świętego. I ojciec Karol Wojtyła podarował swojemu synowi, młodemu Karolowi, Lolkowi, podarował modlitwę do Ducha Świętego. I stary Jan Paweł II zaznacza, że tę modlitwę odmawiał od tej pory i odmawia do chwili obecnej, że to właśnie z tej modlitwy wyrosła tajemnica, wyrosła treść encykliki o Duchu Świętym. Nie będę już tego rozwijał, tylko chcę zwrócić uwagę na to, że prosta modlitwa przekazana, odręcznie napisana na kartce papieru stała się dla Jana Pawła II przez całe życie wielkim wyzwaniem i jednocześnie źródłem do napisania jednego z przepięknych dokumentów w tradycji Kościoła. I druga krótka już uwaga, czy krótka ilustracja nawiązująca wprost do myśli papieża Benedykta. Papież mówi o tym, że uczył się właśnie nie tylko z książek, ale uczył się ze swojego czasu, z tego trudnego czasu. Kiedy sięgniemy po pamięć i tożsamość, ostatnią książkę Jana Pawła II, ta książka rozpoczyna się od pytań stawianych Janowi Pawłowi o totalitaryzmy, o czas, ten podły, marny czas, w którym żył. I Jan Paweł II, konkludując swoje rozważania, stwierdza, jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest odkupienie, tą miarą jest miłosierdzie. No właśnie on, będąc zanurzony w tym systemie totalitarnym, w tym morzu zła, cierpienia, pogardy dla człowieka, potrafił z tego właśnie doświadczenia nauczyć się w sposób niezwykle dla niego przejmujący prawdy o Bożym odkupieniu, które jest silniejsze niż zło, i prawdy o Bożym miłosierdziu. To jest geniusz, to jest fenomen, to jest absolutnie fascynująca metodologia spoglądania na świat, ale ona jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki temu, że w jego życiu dokonało się właśnie to jedno podstawowe. Historia mojego powołania, historia mojego życia, ona jest znana Bogu samemu. To Bóg jest autorem tej historii, a ja próbuję właśnie ten skrypt napisany przez Boga realizować swoim życiem. Jemu udało się to w sposób po prostu absolutnie fenomenalny.
Ksiądz profesor wspomina o tej genezie, skąd wywodzi się ta wielkość Ojca Świętego Jana Pawła II, a śledząc życie Ojca Świętego, jego działalność, jego posługę, jego pontyfikat, dzisiaj podczas homilii, podczas kazania Ojciec Święty Franciszek wskazał na takie trzy elementy, w których przejawiała się ta wielkość Ojca Świętego w takiej prozie dnia codziennego jego pontyfikatu. Ojciec Święty Franciszek wskazał między innymi, że jest to modlitwa, był to człowiek Pana Boga, jest to bliskość z ludem, bliskość z drugim człowiekiem. Ojciec Święty również wskazał na sprawiedliwość, ale sprawiedliwość taką, która ma oblicze Bożego miłosierdzia. Że właśnie w tych trzech wymiarach również uzewnętrzniała się ta wielkość Ojca Świętego Jana Pawła II.
Jeśli mogę jeszcze w takim razie króciutko podjąć tę refleksję, to oczywiście myślę, że to są trzy rysy, które są tutaj niezwykle charakterystyczne. Co do bliskości z Bogiem, no wszyscy wiemy, że Jan Paweł II był mistykiem, że był człowiekiem głęboko zanurzonym w Bogu. To się przejawiało już w czasie jego posługi biskupiej. Znane są te wspomnienia sióstr, chociażby urszulanek, które odnajdywały księdza Karola Wojtyłę, biskupa Karola Wojtyłę w kaplicy w nocy rozmodlonego, spędzającego właśnie czas na rozmowie z Bogiem. Myślę, że może będzie jeszcze okazja do tych wątków tej mistyki Jana Pawła wrócić, ale ja chcę zwrócić uwagę na tę bliskość z ludem, bliskość z człowiekiem, bo to był rzeczywiście też swoisty fenomen. W dzisiejszych różnych relacjach, które w różnych mediach są wydobywane jako świadectwa z tamtych spotkań, wielu ludzi podkreśla, że będąc w tłumie, będąc człowiekiem zupełnie anonimowym i nieznanym dla Jana Pawła II, każdy z uczestników w momencie, w którym napotkał, spojrzał w twarz Ojca Świętego, napotkał jego wzrok, miał wrażenie, miał głębokie przeświadczenie, że jest osobiście dostrzeżony, zauważony, rozpoznany przez Jana Pawła. Ja pamiętam przez mgłę niestety i muszę sobie, ciągle obiecuję sobie, że dotrę gdzieś do tego tekstu w takim kwartalniku Znaki Czasu wydawanym w latach 80. na emigracji. Pamiętam, że znalazłem takie wspomnienie dotyczące spotkań Jana Pawła w Castel Gandolfo. Ono do dzisiaj tkwi we mnie, chociaż już wiele szczegółów zapomniałem. Ale co było istotą tego wspomnienia? Na jednym z tych spotkań była obecna profesor fizyki jądrowej z Moskwy, z Dubnej, spod Moskwy, która uczestniczyła w tych dialogach, w tych konwersatoriach organizowanych przez Jana Pawła II ze światem nauki. I w czasie obiadu Ojciec Święty zauważył, że ona, ta pani profesor, ma jakąś bardzo smutną twarz, że jest czymś wyraźnie zaniepokojona. Zapytał ją o przyczynę tego stanu ducha. Dowiedział się, że ona po prostu martwi się i myśli cały czas o swojej córce, która jest chora na chorobę nowotworową. Młoda dziewczyna, młoda kobieta. Ojciec Święty zapytał ją o imię. No i kobieta już była i tak szczęśliwa, że zyskała takie zainteresowanie. Ileś lat później ta profesor ponownie znalazła się w Castel Gandolfo i jedno z pierwszych zdań, które usłyszała od Jana Pawła, to było pytanie w rodzaju, bo nie potrafię zacytować dosłownie, ale powiedzmy tak, jak się czuje twoja córka Irina? Bo ja codziennie mam ją w swoim sercu i codziennie o niej się modlę, codziennie za nią się modlę. No to jest właśnie, to jest ta cecha tej bliskości z człowiekiem, która była niezwykle charakterystyczna. No co do sprawiedliwości, miłosierdzia, wiemy, że właśnie Jan Paweł II w sposób niezwykle przekonujący, niezwykle zarazem wymowny głosił nam prawdę o miłosierdziu Bożym, ale właśnie prawdę nieiluzoryczną, prawdę taką, która dotykała także tajemnicy sprawiedliwości Bożej i dlatego też z odwagą i mocą potrafił piętnować zło, potrafił wskazywać na grzech, mówiąc o radykalnych konsekwencjach tego grzechu, które są właśnie konsekwencją sprawiedliwości, która ogarnia też nasz świat. Choć jak zauważa papież Benedykt, nie był właśnie rygorystą, dlatego że ostatecznie odnosił tę sprawiedliwość do tajemnicy miłosierdzia. Ja już dziękuję serdecznie i przekazuję głos dalej.
Dziękujemy, księże profesorze. Tutaj wywołany temat Bożego Miłosierdzia, który zajmował jakże poczytne miejsce w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, na co wskazuje zarówno Ojciec Święty Franciszek, jak i papież Benedykt XVI. We wspomnianym liście znajduje się również takie zdanie, że każdy musi wiedzieć, że miłosierdzie Boże okaże się na koniec silniejsze od naszej słabości. To zdanie Ojca Świętego Benedykta. I w tym miejscu należy odnotować wewnętrzną jedność orędzia Jana Pawła II i intuicji papieża Franciszka. Ta nić wspólna właśnie w nauczaniu zarówno Ojca Świętego Jana Pawła II oraz papieża Franciszka, panie profesorze.
Tak, ja chciałbym tu nawiązać też do tego fragmentu homilii papieża Franciszka z dzisiejszej porannej mszy świętej, w której on, nawiązując też do przykładów starotestamentalnych, mówił o tym, że Pan Bóg wzbudza dla swojego ludu wielkich mężów, proroków. I Ojciec Święty Franciszek wskazał w tym kontekście na postać właśnie świętego Jana Pawła II. I to komponuje się też z tymi słowami Benedykta XVI z cytowanego listu o tych trudnych formacyjnych latach Karola Wojtyły, ponieważ dzisiaj wspominamy całe życie przyszłego papieża. I tak patrząc okiem historyka na biografię Karola Wojtyły, zwłaszcza właśnie w tych trudnych latach, tych formacyjnych, no, musimy zdać sobie sprawę, że on był z tego pokolenia, które ginęło w Powstaniu Warszawskim, prawda? Jego rówieśnicy, to jest to pokolenie. Natomiast pokolenie jego nauczycieli ginęło w Katyniu, mówiąc obrazowo oczywiście. Więc on jest rzeczywiście, można powiedzieć, no, cudownie przeniesiony przez opatrzność Bożą do tych nowych czasów po 1945 roku, a jednocześnie, co Ojciec Święty też wspominał w tej przytoczonej przez księdza profesora książce Dar i Tajemnica, on wspominał te swoje zanurzenie w całą historię Polski, w całą tą wielką historię Polski i w tym kontekście wspominał swoją mszę świętą prymicyjną, którą odprawiał w kaplicy świętego Leonarda w katedrze na Wawelu, gdzie są pochowani polscy królowie i polscy bohaterowie narodowi. I on pięknie opisuje to właśnie ten niemalże żywy kontakt właśnie z polską historią, z polskimi wielkimi postaciami tej historii. Jeżeli prześledzimy całą działalność, można powiedzieć, Ojca Świętego w kontekście też zapisywania martyrologium Kościoła, no, w 1999 roku właśnie w Toruniu mówił o tym obowiązku pamięci, to też widzimy, że on rzeczywiście też był zanurzony w całą historię nie tylko Polski, ale i Kościoła. On rzeczywiście to odczuwał bardzo głęboko i wydaje się, że tutaj właśnie ten kluczem jest to spostrzeżenie Benedykta XVI, który wskazuje na te trudne lata, te pierwsze formacyjne trudne lata młodego Karola Wojtyły. Tam się właśnie rodziło jego kapłaństwo. Przypominamy sobie te wstrząsające słowa Ojca Świętego, kiedy był w 2002 roku, kiedy konsekrował sanktuarium w Łagiewnikach i wspominał, że któż by mógł pomyśleć, że ten robotnik w drewnianych chodakach, który zaglądał tutaj do siostry Faustyny, modlił się u jej grobu, że on kiedyś będzie papieżem i teraz będzie konsekrował to wielkie sanktuarium poświęcone Bożemu Miłosierdziu. No tak opatrzność pokierowała biografią Karola Wojtyły, że rzeczywiście, no, jak wspominał, jak pisał w tym proroczym wierszu nasz wieszcz, więc oto idzie papież słowiański, ludowy brat, zanim rosnące pójdą plemiona w światło, gdzie Bóg. I tu rzeczywiście wszystko się spełniło.
Mówimy o stuleciu urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, o tym początku istnienia życia tego największego z rodu Słowian. Zatem nie można nie wspomnieć o tej świętej glebie, można by to tak ująć, na której wzrastał, na której formował się Jan Paweł II, Karol Wojtyła. To mianowicie ta atmosfera nieprzeciętna, atmosfera rozmodlenia, miłości rodzinnego domu świętego Jana Pawła II zaowocowała tym, że został on człowiekiem świętym. I kiedy byśmy mieli spojrzeć się na tę przestrzeń rodzinnego domu, na tę właśnie glebę, to jakie wartości, co w sposób szczególny Karol Wojtyła wyniósł z tego rodzinnego domu, co go ukształtowało na przyszłość i w czym mu pomogło właśnie to rodzinne gniazdo na to budowanie później swojego życia, formowanie, kształtowanie, aż po bycie człowiekiem świętym?
No, wydaje się, że była to codzienność przesycona wiarą. To jest chyba tutaj decydujące. Zwłaszcza ten przykład ojca, no bo wiemy, że mama już opuściła ten świat w 1929 roku, jak przyszły papież miał raptem 9 lat, więc cały ten ciężar wychowania, kształtowania młodego człowieka spadł na ojca. I Ojciec Święty wielokrotnie wspominał z wielką estymą, wielką miłością właśnie, jak uczył się wiary, tej wiary w codzienności. Ta wiara była, ta przenikała życie chłopca, młodzieńca właśnie razem z ojcem, idąc w pielgrzymkach do Kalwarii Zebrzydowskiej, oczywiście na Jasną Górę. I to było coś, co go kształtowało. To było tak naturalne, można powiedzieć, środowisko. Tam nie było, mówiąc tak już potocznym językiem, jakichś fajerwerków. To było naturalne oddychaniem, właśnie te sentire cum ecclesia, prawda? Czucie Kościoła, współodczuwanie z Kościołem. On tego się właśnie uczył w swoim domu rodzinnym. To szkaple, rzeczywistość właśnie modlitewna, zwrócenie się do Ducha Świętego. To były te ziarna, które wtedy były zasiane, no i potem pielęgnowane już od pewnego momentu, bo jak wiemy, tata też Karola Wojtyły zmarł w czasie okupacji, więc on już w pewnym momencie był całkowicie sam, ale już był przygotowany. On, można powiedzieć, już tą pierwszą zasadniczą formację przeszedł i potem trafił pod, i to też tutaj jest oczywiście dowód wielkiej Bożej opieki, jak gdyby kierowania biografią przyszłego papieża, że on trafił pod skrzydła, pod opiekę wybitnego pasterza Kościoła, arcybiskupa, późniejszego kardynała, księcia Adama Stefana Sapiehy. I to jest rzeczywiście w wielu wypowiedziach Ojca Świętego, także w tej książce Dar i Tajemnica. On wspomina, jak wiele zawdzięcza temu właśnie kontaktowi, że dostał się też właśnie do seminarium jeszcze podziemne, kierowane przez arcybiskupa Sapiehę. I to jest też ta postać, która w dużym stopniu wywarła wpływ na ukształtowanie się, na formację przyszłego kapłana, przyszłego biskupa, arcybiskupa i w końcu papieża. To są, zresztą będzie chyba czas o tym jeszcze więcej powiedzieć, to są takie te dwie postacie, które rzeczywiście papież wielokrotnie o tym wspominał z taką też typową dla siebie pokorą, jak wiele zawdzięczał tym dwóm kardynałom, kardynałowi Sapiehę i kardynałowi Wyszyńskiemu.
W 2000-letniej historii Kościoła tylko dwóch papieży otacza się tytułem Wielki. To papież Leon I oraz Grzegorz I. I tak spoglądając na te dwie postaci, to taką wspólną dla nich cechą jest to, że ta wielkość jest oparta na takich dwóch rzeczywistościach. Pierwsza z rzeczywistości to jest doktryna, prawda? To jest stanie na straży wiary. I tutaj jakże wiele uczynili zarówno Leon I, jak i Grzegorz I w tym wymiarze. Drugi wymiar to są osiągnięcia również cywilizacyjne w takim kontekście właśnie dotyczącym danej sytuacji w danym kraju, czy w ogóle nie tylko w kraju, ale ogólnie w Kościele. I teraz tak spoglądając na przykład Ojca Świętego Jana Pawła II, którego również określa się tym tytułem Wielki, to gdybyśmy mieli spojrzeć na te dwie rzeczywistości, zarówno doktrynalną, jak i ten kontekst cywilizacyjny i podsumować osiągnięcia Ojca Świętego, które wpisują się właśnie w te dwie przestrzenie, które składają się na ten tytuł Jan Paweł II Wielki. Księże profesorze, może od tej przestrzeni doktrynalnej rozpocznijmy.
Obawiam się, że czasu może nam zabraknąć, gdybyśmy chcieli wyliczyć nawet bardzo pobieżnie osiągnięcia w jednym i w drugim zakresie, ale pozwolę sobie, idąc tropem listu papieża Benedykta, zwrócić uwagę na jedną taką bardzo ogólną, podstawową sprawę. Papież Benedykt pisze o tym, że Jan Paweł II, no można powiedzieć, przeprowadził szczęśliwie Kościół poprzez zawirowania posoborowe. To jest bardzo istotny element, dlatego że wiemy doskonale, że Sobór Watykański II, który był dziełem Ducha Świętego, i to trzeba nieustannie podkreślać, dokonał fenomenalnej sprawy adjornamento, udzisiejszenia, doprowadzenia do tego, aby odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata w sposób wierny Bogu, a zarazem otwarty na rzeczywistość współczesnego człowieka. Niemniej postulaty soborowe, które były podjęte, one będąc w praktycznej realizacji w kościołach lokalnych, napotkały na takie, no powiedziałbym po prostu, perturbacje, najogólniej rzecz ujmując. Perturbacje, które początkowo wydawały się może niewielkie, ale z czasem zaczęły w tej swojej trajektorii lotu powodować coraz większe oddalanie się od rzeczywistości prawd wiary. I to było bardzo poważne zagrożenie. No możemy to zaobserwować chociażby na przykładzie teologii moralnej, gdzie z jednej strony Sobór Watykański II doprowadził do odrzucenia legalizmu, kazuizmu moralnego, takiego minimalizmu, moralności opartej na grzechu, na analizie drobiazgowych, legalistycznych jakichś przesłanek. Otworzył natomiast człowieka na wolność w Chrystusie, na działanie otwarte, podporządkowane Duchowi Świętemu, otwarte na zjednoczenie z Chrystusem. Ale jednocześnie niestety w praktyce niektórzy teologowie, moraliści zaczęli, uznając właśnie ten impet wolności, zaczęli tak dalece akcentować to centrum wolności decyzyjne człowieka, jakim jest sumienie, że oderwali je od prawdy, oderwali je od prawa moralnego. I w konsekwencji zaczęliśmy obserwować zjawiska niezwykle niebezpieczne. Zaczęliśmy obserwować właśnie taki model chociażby kreatywnego sumienia, które kreuje właśnie, ustanawia normy moralne. I to się zaczęło dziać właśnie po Soborze Watykańskim II. No takim klasycznym, powiedziałbym tutaj, momentem niezwykle ilustracyjnym jest rok 68, ogłoszenie encykliki Humanae Vitae i ogromna kontestacja przez wielu teologów, przez wielu biskupów, hierarchów Kościoła tego właśnie dokumentu, bo wydawało się, że właśnie błędnie interpretując Sobór Watykański II, spodziewano się, że papież jak gdyby przyzwoli na to, no przepraszam za bardzo takie prymitywne tutaj stwierdzenie, ale no po prostu na metodę czy model rób ta co chceta. A więc, że każdy będzie mógł postępować wedle własnego sumienia i robić co chce. Mówię o tym wszystkim dlatego, że Jan Paweł II był tym człowiekiem, który bardzo wyraźnie, bardzo zdecydowanie postawił zaporę tym tendencjom. On po prostu powiedział stanowcze nie, kategoryczne nie, tak nie można. Można powiedzieć, że to było takie non possumus wypowiedziane w stosunku do teologów, biskupów, kardynałów, którzy te tendencje reprezentowali. I temu celowi służyła przede wszystkim encyklika Veritatis Splendor, przepiękna, wspaniała, niezwykle finezyjna encyklika, która no, stanowi, powiedziałbym, jeden z najcenniejszych chyba dokumentów intelektualnych nie tylko Kościoła, ale po prostu ludzkości XX wieku. Jakkolwiek to może brzmieć patetycznie, ale nie waham się użyć tych słów, bo jestem głęboko przekonany, że to jest dokument, który daje właśnie blask prawdy o człowieku. Zresztą on był tak odbierany jako wielka nadzieja dla współczesnego człowieka. To był dokument, który błyskawicznie został rozprzedany w całym świecie. Nawet jeżeli uznawano jego trudność, jego pewną, powiedziałbym, pewien poziom wyrafinowania intelektualnego, to jednak był to dokument, który przynajmniej intuicyjnie wyczuwano, że stanowi wielką nadzieję dla współczesnego człowieka, nadzieję ocalenia w tym zagubieniu, które się pojawiło. To jest jeden z takich wątków, ale można by było tych wątków oczywiście mnożyć. Podam tylko bardzo już hasłowo, skrótowo wątek społeczny, bo to jest też wątek niezwykle, niezwykle ważny. Papież zostawił nam tryptyk encyklik społecznych, Laborem Exercens, Solicitudo Rei Socialis i Centesimus Annus, trzy encykliki społeczne, które dotyczyły pracy, dotyczyły rozwoju, dotyczyły przedsiębiorczości, ale także i modelu demokracji. A więc ustawił nam tutaj życie zarówno w tym wymiarze moralnym, tego rdzenia moralnego, jakim jest relacja sumienia do prawdy i prawa moralnego, ale później pokazał nam, jak należy realizować to wszystko w przestrzeni społecznej. No oczywiście nie sposób, mówiąc o życiu społecznym, nie wspomnieć choćby jednym słowem o małżeństwie i rodzinie. Wielkim temacie, ogromnym temacie, no, na który to temat moglibyśmy tutaj rozmawiać, niejedne rozmowy niedokończone, więc tylko go wywołuję i przekazuję głos panu profesorowi Kucharczykowi.
Tak, panie profesorze, właśnie poprosimy o wskazanie na to osiągnięcie natury cywilizacyjnej, które można przypisać Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
Nawiązując do tego, co przed chwilą powiedział ksiądz profesor i parafrazując też słowa wypowiedziane kiedyś przez papieża Benedykta XVI, można powiedzieć, ja to tak odbieram, że święty Jan Paweł II był papieżem, czy szerzej człowiekiem szczęśliwych syntez, bo w jego nauczaniu to są te rzeczywiście wiekopomne zasługi papieża. On zwracał uwagę, akcentował konieczność łączenia wiary i rozumu, prawdy i wolności, dobra i piękna, i prawdy i dobra. I to są te połączenia, które na dzisiaj na naszych oczach są rozrywane. I zawsze te rozerwania były znamieniem pewnego kryzysu intelektualnego, moralnego, duchowego, a Ojciec Święty w tych swoich wielkich encyklikach, w wielkim nauczaniu o to się upominał. To był rzeczywiście papież miłosierdzia, przy czym Ojciec Święty doskonale pamiętał o tym, że i starał się przede wszystkim o uczynki miłosierdzia względem duszy i względem ciała. Nie tylko względem ciała, ale właśnie, czy przede wszystkim względem duszy. I jednym z nich jest błądzących napominać. I tutaj Jan Paweł II rzeczywiście w tych swoich wielkich, wspomnianych przed chwilą przez księdza profesora encyklikach, jak Veritatis Splendor, Fides et Ratio, czy Evangelium Vitae, której 25-lecie obchodzimy w tym roku, zwraca uwagę na to. Ja bym może zaakcentował coś, co często, no, można powiedzieć, w takim popularnym odbiorze nie pasuje do tego papieża. No bo często mówi się i słusznie wskazuje się, że Ojciec Święty był człowiekiem, no, takim bardzo, bardzo otwartym uczuciowo, pełnym empatii, ale często też przeważa taki tylko i wyłącznie ten obraz jego osoby, jego osobowości, jego nauczania. A on właśnie pozostawił nam też taką naukę, że to szczególnie widać w Fides et Ratio, że bez właściwej filozofii nie ma właściwej teologii, bez właściwej teologii zbudowanej na porządnej filozofii nie ma właściwej formacji kapłańskiej, a źle uformowani kapłani to kiepskie duszpasterstwo. Krótko mówiąc, ten ciąg taki, można powiedzieć, od filozofii właściwej, metafizycznej, realistycznej, tutaj wskazywał na przykład świętego Tomasza z Akwinu, poprzez właściwą teologię, duszpasterstwo, ale także właściwie uformowanych świeckich. Tak buduje się wspólnotę miłości, jaką jest Kościół. I tutaj Ojciec Święty przestrzegał, że niech się nikt nie łudzi, że wiara może wzrastać bez rozumu, to znaczy bez korzystania z pomocy tego prawego rozumu, prawda, otwartego na Boże natchnienia. I to jest rzeczywiście wielkie nauczanie Jana Pawła II. Wracając do tego, co mówił też ksiądz profesor o recepcji, o tym, jak Ojciec Święty rzeczywiście próbował na właściwe tory wprowadzić tą recepcję Soboru Watykańskiego II. I tu też można odwołać się do słów papieża, który wielokrotnie mówił, że on na ścieżkach milenijnych, odbywanych razem z prymasem tysiąclecia, uczył się Kościoła i narodu. I on rzeczywiście z bliska widział, jak wielki prymas w Polsce, jak ostrożnie, jak roztropnie wprowadzał w życie właśnie postanowienia Soboru Watykańskiego II. Przecież to był czas wielkiej nowenny, to był czas właśnie wielkiego przygotowania, wielkiego rachunku sumienia narodu, jak mówił prymas. I tego z bliska uczył się już przecież biskup Karol Wojtyła, potem arcybiskup i kardynał. I to jest rzeczywiście ta nauka, którą on właśnie z tych jeszcze przedrzymskich czasów wyniósł i przyniósł dla całego Kościoła, co okazało się wielkim darem, bo rzeczywiście w wielu miejscach to miłosierdzie papieża, czyli to zwrócenie uwagi na konieczność prostowania wielu błędnych ścieżek, było dla wielu wielką pomocą.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Przypomnijmy, naszymi gośćmi są ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, oraz pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Zapraszamy widzów, słuchaczy do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 400 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 lub drugi numer kontaktowy 48 56 657 00 14. Zapraszamy, oczekujemy. Tymczasem spoglądnijmy tutaj, pan profesor wspomniał o tej syntezie, do której jakże zdolny był Ojciec Święty Jan Paweł II. I gdybyśmy mieli teraz my taką syntezę dokonać, pewnego rodzaju wskazać na elementy z dziedzictwa, zarówno tego doktrynalnego, jak i tego cywilizacyjnego świętego Jana Pawła II, które przetrwają wieki, do których będą sięgać przyszłe pokolenia, to na jakie byśmy wskazali?
Cóż, myślę, że mówiąc słowami samego Jana Pawła II, rozpocząłbym może od tego zdania, które wszyscy doskonale pamiętamy: człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. To jest ogromna głębia tego stwierdzenia, która pokazuje, że chcąc do końca wyjaśnić, zrozumieć tajemnicę człowieka we wszystkich wymiarach jego egzystencji, a zwłaszcza w tych wymiarach najtrudniejszych, najboleśniejszych, jakimi jest cierpienie, zagrożenie życia, umieranie, śmierć, niepewność związana z losem, my musimy szukać wyjaśnienia tego wszystkiego poprzez tajemnicę Boga. I myślę, że to jest pierwszy taki punkt, powiązanie antropologii z teologią, powiązanie teologii z antropologią. Antropologia adekwatna, jak zwykło się o niej mówić. Właśnie adekwatna, dlatego że opisująca człowieka w pełni. Druga myśl, jak sądzę, też bardzo ważna, to jest to, co Jan Paweł II zawarł w drugim numerze Evangelium Vitae, mianowicie Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby ludzkiej i Ewangelia życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię. My po prostu dzisiaj, wikłając się w różne spory bioetyczne i biopolityczne, musimy pamiętać o tym, że nie ma opozycji między godnością człowieka a prawem do życia, że w ogóle nie można rozstrzygać tych sporów, biorąc pod uwagę tylko ten dwumian praw człowieka i godności człowieka. My musimy wziąć pod uwagę to, że człowiek jest właśnie stworzeniem Bożym i że chcąc rozpatrywać temat życia, musimy uwzględniać trójmian, nie dwumian, ale właśnie trójmian. Miłość Boga, godność osoby ludzkiej i wreszcie życie. Trzecim takim przesłaniem, które sądzę, że jest fundamentalnie ważne, to właśnie to przesłanie wręcz kluczowe dla nauczania Jana Pawła. Nie ma wolności bez prawdy. To jest parafraza jego słów, ale chodzi mi tutaj właśnie o ten związek, to przenikanie się wolności i prawdy. Tę właśnie wielką syntezę, która została w dobie postmodernizmu po nowoczesności tragicznie rozbita, ale która decyduje o tym, że albo mamy do czynienia ze scalonym i ocalonym człowiekiem, albo wręcz przeciwnie, z człowiekiem rozbitym, poddanym destrukcji. No myślę, że poprzestanę ze względów czasowych na tych trzech punktach, choć oczywiście można by było ich więcej rozwijać, więcej wydobywać, ale myślę, że będzie jeszcze ku temu czas wieczorem.
Tymczasem zapraszamy widzów oraz słuchaczy do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Szanowny Boże, nie będę powołany, że wszyscy się mają ze Śledziewicach.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Sebastian ze Śląska. Ja bym chciał się wypowiedzieć w temacie, mianowicie tej, której nie ma za bardzo co dyskutować, jeżeli chodzi o Jana Pawła II. No, każda osoba, która jest pod wpływem Ducha Świętego i tak dalej, no to patrzy całkiem inaczej na życie, bo nie ma perspektywy z punktu widzenia człowieka, tylko powiedział pomiędzy Bogiem a człowiekiem, coś biega do przodu i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ja nie widzę jakiejś tam sprzeczności czy cokolwiek, więc mimo wszystko ja widzę problem gdzie indziej, że całą tą sytuację, którą i to wszystko, co dał nam Jan Paweł II, wszystkie encykliki i tak dalej, całą tą swoją pracę przez swoje życie jest w tej chwili całkowicie wykorzystywana w drugą stronę. Mianowicie niszczona jest rodzina, życie, Kościół i tak dalej, wszystkie te świętości i tak dalej, imię tej szkoły hamburskiej i tutaj jak kiedyś było powiedziane przez papieża, że całe zło przychodzi od północy i tam było zmienione na Watykanie i tak dalej, napisy i tak dalej, malowidła i tak dalej, tak w tej chwili by trzeba było napisać między innymi, że całe zło przychodzi z Niemiec. Nie wiem, jak tam księża się odniosą do tego, no ale ja to w ten sposób widzę, bo ta szkoła francuska, przyjmowanie na ręce, święcenie jakichś tam kobiet i tak dalej, małżeństwa homoseksualne, to co tam promują ci biskupi niemieccy, no to już po prostu mi czaszkę zawala powodem, bo już nie mam miejsca w głowie na to wszystko. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem, panie Sebastianie, pozdrawiamy serdecznie. Prosimy naszych czcigodnych gości o ustosunkowanie się właśnie do tych słów pana Sebastiana, no i do tej aktualności i nauki Ojca Świętego Jana Pawła II, która właśnie, czy jest przyjmowana, w jaki sposób do niej podchodzimy.
Może ja spróbuję odnieść się, też nawiązując do pytania poprzedniego, bo tu rzeczywiście można by wiele godzin mówić na temat tej aktualności nauczania świętego Jana Pawła II. Ja z perspektywy historyka i też historyka zajmującego się myślą polityczną tylko chciałbym zwrócić uwagę na to słynne zdanie, po raz pierwszy zapisane w encyklice Centesimus Annus z 1991 roku, potem powtórzone w naszym Sejmie w 1999 roku, że demokracja bez wartości wcześniej czy później przeradza się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. W encyklice Evangelium Vitae z 1995 roku Ojciec Święty wprost mówił, że i przestrzegał przed traktowaniem demokracji jako namiastki moralności albo jakiejś substytutu, ersatzum, właśnie coś, co miałoby zastępować moralność, ponieważ większość tak chce, no bo większość chce na przykład zabijania dzieci nienarodzonych, więc to znaczy, że demokratycznie, więc dobrze. Otóż Ojciec Święty mówi, że niedobrze, że to jest... Tak nie można tą drogą iść, bo jest coś takiego jak prawa naturalne, jak prawda obiektywna. Są rzeczy, są uczynki, które są zawsze złe. I to są te drogowskazy, które są rzeczywiście postawione przez człowieka miłosierdzia, bo on ostrzega. To są też znaki ostrzegawcze. Nie idźcie tędy, ponieważ jest to szeroka, łatwa droga, ale zmierzacie ku przepaści. I dzisiaj wielu rzeczywiście taką drogą szybko chce podążać i to nauczanie w tym aspekcie, zwłaszcza świętego Jana Pawła II, wydaje się być skazywane na zapomnienie, przemilczanie, opuszczanie, odkładanie na półkę i odkurzanie tylko od czasów wielkich jubileuszy. A naszym zadaniem jest trwanie przy nim. Przypomnijmy sobie, co Jan Paweł II mówił w Krakowie w czasie tak zwanego bierzmowania narodu na krakowskich błoniach. Nie zniechęcajcie się, nie podcinajcie korzeni, ale przede wszystkim nie zniechęcać się. Nie dać się tylko ponieść temu słomianemu zapałowi, że my dzisiaj obchodzimy uroczystości, wielkie jubileusze poświęcone naszemu wielkiemu rodakowi i słusznie, że to robimy, ale jeżeli byśmy tylko na tym poprzestali, to będzie niedobrze. Musimy rzeczywiście podjąć, na nowo odczytać, przeczytać, pogłębić i ciągle studiować to nauczanie, tą postać świętego Jana Pawła II. Także Bogu dzięki, że w Toruniu powstaje Muzeum Pamięć i Tożsamość, które będzie temu poświęcone.
Stulecie urodziny świętego Jana Pawła II, a my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja jestem pod dużym wrażeniem takiej sytuacji, kiedy ludzie w kościele przyjmują komunię świętą na stojąco i wyciągają ręce, żeby położyć Chrystusa żywego na ręce. Jan Paweł II, nasz święty papież, nigdy nie wydał takiego rozporządzenia, że księża mają prawo kłaść na rękę Chrystusa żywego. I w Soborze Watykańskim też nie ma takiego dokumentu, gdzie by było powiedziane, że ludzie mają prawo do przyjmowania żywego Boga na ręce. Ręce kapłańskie są konsekrowane Bogu i tylko one mogą dotykać żywego Boga. I papież Jan Paweł II wielokrotnie wydawał dokumenty, które po prostu nie przenikły do społeczeństw, żeby tej zniewadze Boga żywego zapobiegać. To jest bardzo, bardzo przykra sprawa, że ludzie się tak rozzuchwalili, że mają odwagę znieważać w ten sposób Boga.
Pani Tereso, pani telefonuje do nas ze Szwecji, tak?
Tak.
Pozdrawiamy serdecznie panią, pozdrawiamy również rodaków rozsianych w tak różnych stronach świata. Dziękujemy za pani ten temat, który pani podjęła. I prosimy naszych czcigodnych gości o również ustosunkowanie się do tego, jak to wygląda. Jest to temat, który tak śledząc nawet teraz na antenie Radia Maryja, telewizji Trwam, co rusz powraca właśnie w wypowiedziach naszych kochanych radiosłuchaczy, telewizów, ta rzeczywistość Komunii Świętej przyjmowanej na dłoń. Prosimy. I jeszcze właśnie może w kontekście Jana Pawła II i dokumentów wydawanych właśnie przez Jana Pawła II czy przez Kongregację Nauki i Wiary za czasu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Oczywiście ja osobiście postrzegam zarówno głos naszej słuchaczki, jak i głos wszystkich tych osób, które wypowiadają się z wielkim niepokojem i bólem, jako przede wszystkim głos szacunku dla żywej obecności Chrystusa. I co do tego nie możemy mieć wątpliwości, że to jest głos słuszny w znaczeniu właśnie podkreślania żywej, świętej obecności Chrystusa w Eucharystii. Jan Paweł II był człowiekiem głębokiego kultu Eucharystii. Ja pozwolę sobie tutaj przypomnieć tylko jego ostatnią adhortację, ostatni dokument, który opublikował, ostatnia encyklika Ecclesia de Eucharistia, czyli Kościół z Eucharystii, gdzie właśnie budował całą eklezjologię, cały wizerunek Kościoła w oparciu o Eucharystię, o żywego Chrystusa, który jest źródłem Kościoła. Oczywiście, że znamy też doskonale, pamiętamy ten wizerunek wielokrotnie powtarzany Jana Pawła II, rozmodlonego przed Najświętszym Sakramentem, uczestniczącego w procesjach eucharystycznych z niezwykłą czcią zarówno rozdającego Najświętszy Sakrament, jak i samemu sprawującemu go msze święte i przyjmującego Najświętszy Sakrament. To wszystko jest po prostu jednym wielkim potwierdzeniem tego wielkiego szacunku dla Eucharystii. Sądzę jednocześnie, że w tej sytuacji, którą dzisiaj przeżywamy, my musimy koncentrować się na istocie rzeczy, a więc właśnie docierać i potwierdzać naszą postawą tę wiarę w żywą obecność Chrystusa. Może nas boleć i na pewno bolą te wszystkie sytuacje, które stanowią naruszenie szacunku dla Chrystusa Eucharystycznego. Tam, gdzie jest to możliwe, powinniśmy się im sprzeciwiać, ale przede wszystkim sami powinniśmy okazywać ten ogromny szacunek, kult Eucharystii, bo to nie jest, jak wiemy, symbol, to nie jest znak, to nie jest jakieś wspomnienie, to jest żywa obecność Chrystusa, to jest żywy Chrystus, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek ukrzyżowany i zmartwychwstały, którego doświadczamy w tajemnicy tego sakramentu. I dlatego myślę, że tej podstawowym wezwaniem, które nas dotyczy w tej sytuacji, to jest właśnie nasza osobista pobożność eucharystyczna.
Prosimy, hallo.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Teresa z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Witamy Pani Teresa.
Chciałam, jeśli mogę, dać swoje świadectwo dotyczące naszego świętego Jana Pawła II. Ponieważ mając lat 33, byłam w stanie nieciekawym, nie dawano mi szansy na przeżycie i tak się złożyło, że akurat przyjechał z pielgrzymką do Masłowa, do mojej rodzinnej miejscowości pod Kielcami, nasz święty Jan Paweł II i z rąk świętego naszego Jana Pawła II dostałam różaniec, przepiękny różaniec, który do dziś jest relikwią dla mnie. Tak naprawdę miałam być rehabilitowana, nie wiadomo ile, nauczyć się mówić, chodzić i tak dalej, nie będę mówić szczegółów. Natomiast moja rehabilitacja trwała 2 tygodnie, miała być trwać 2 lata. Zeszłam z łóżka, chodzę, mówię, że tak powiem, córeczka moja, która miała 10 lat, powiedziała tak: zobacz, mamusiu, jaki ten Pan Bóg jest mądry. Jak my byłyśmy malutkie, ty nam się opiekowałaś, ty nas karmiłaś, uczyłaś chodzić, mówić, a teraz ja już jestem na tyle duża, że mogę się opiekować tobą. Mówię: córeczko, to wszystko jest nie nasze. To nie my, to Pan Bóg, który jest u góry, jedynie przez ręce świętego Jana Pawła II, którego uważałam za życia świętego, uczynił to, co uczynił. i za to mu bardzo, bardzo dziękuję. Ja zawsze patrząc na obraz, czy jeszcze żyjącego świętego Jana Pawła II, po prostu miałam klapki, nic nie słyszałam, koncentrowałam się na nim, patrząc mu w oczy i poprosiłam znanego rzeźbiarza, wyrzeźbił mi płaskorzeźbę w drewnie naszego świętego Jana Pawła II, przed którym się modlę. Patrzę w tej chwili na niego, wróciłam z majówki, z mszy świętej i akurat patrzę, są rozmowy niedokończone, dotyczące oczywiście stulecia urodzin i pomyślałam sobie, no może się uda i dzięki Bogu udało się i codziennie się modlę przestawiennictwo Jana Pawła II, żebym była jako narzędzie w rękach Boga i pomagała ludziom, ponieważ chcę spłacić dług wdzięczności za tak naprawdę za męża już nieżyjącego, który może nie będę mówić, co się zadziało, w każdym razie nie żyje, miał 51 lat. Pochowałam tak jak należy i oczywiście to jest nieprawdopodobne, ponieważ bardzo często i wiele ludzi mówi mi wiele rzeczy, jaka to ja jestem nawiedzona, taka, owaka i tak dalej. Nieważne. W każdym razie ja mówię, no,
pani
no cóż
Tereso,
mogę powiedzieć. Będę
tak, tutaj, tutaj pewnie jeszcze z głębi serca wiele by można było, prawda, powiedzieć, bo to doświadczenie spotkania pani miała, no, ten wielki przywilej i radość, prawda, spotkać się osobiście z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i otrzymać, tak jak pani tutaj wspomina, relikwie teraz, bo różaniec z dłoni Ojca Świętego to faktycznie relikwia, tym bardziej, że relikwia, którą trzeba nam używać do codziennej modlitwy, do czego też serdecznie zapraszamy, ale ten temat, który pani również podjęła, nasze osobiste spotkanie, doświadczenie Ojca Świętego, które wywołało, myślę, że jak wiele przeżyć, ale i takich cudów, mniejszych, większych, o których pani wspomniała w pani konkretnym życiu, ale i teraz, jak wielkiego mamy orędownika przed obliczem Pana Boga, zwłaszcza jeśli chodzi o każdego spośród nas, ale papież Franciszek powiedział podczas kanonizacji, że jest to papież rodziny. Może zatem właśnie w sposób szczególny w tych czasach, kiedy rodzina jest nadszarpnięta, to właśnie rodziny powinny w sposób szczególny za wstawiennictwem Ojca Świętego wypraszać sobie wszelkie potrzebne łaski.
Tak, to nawiązując do głosu naszej słuchaczki, można powiedzieć, że my wszyscy z pewnością patrzymy też na życie Jana Pawła II przez pryzmat pewnych scen, obrazów, które same w sobie są też wielką katechezą. Od początku pontyfikatu to niezwykłe homagium, które wstrząsnęło rzeczywiście światem, to było na pierwszych, na czołówkach wszystkich agencji, jak Ojciec Święty ukląkł przed podchodzącym do homagium prymasem Polski, ucałował jego ręce. To była taka, no, naturalna dla niego właśnie pokora. Czy też ta scena też wstrząsająca w swoim obrazie, jak on odwiedził w więzieniu niedoszłego zabójcę, zamachowca Ali Akcze, prawda? Czy też te sceny właśnie, które ilustrują jego zanurzenie, właśnie te mistyczne zanurzenie w świat modlitwy. To jest ta, oczywiście ta ostatnia droga krzyżowa, Wielki Piątek, kiedy był, no można powiedzieć, wtulony w krucyfiks, ale ja na przykład też mam przed oczyma to też wstrząsająca cisza, która otaczała świętego Jana Pawła II, kiedy odmawiał swoją modlitwę brawiarzową w katedrze wawelskiej w czasie jednej z ostatnich pielgrzymek do Polski. To są sceny, które same w sobie są wielką katechezą. One przypominają te ważne momenty w biografii Jana Pawła II, ale też dla nas, jeżeli sobie je odtwarzamy w pamięci, też przy dzisiejszych środkach technicznych, jak wiemy, nie jest to kłopotem, żeby sięgnąć do komputera i jeszcze raz sobie odtworzyć to zatopienie Ojca Świętego w modlitwie, też przed cudownym obrazem Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. To są wszystko dla nas, można powiedzieć, takie dowody Jego świętości, ale tego też zaproszenia dla nas, żebyśmy nie tylko wspominali sobie, jak to kiedyś dawniej było, a może nawet gdzieś tam uczestniczyliśmy w tych wydarzeniach, ale właśnie, że my też jesteśmy wezwani do naśladowania tego i jest to możliwe, ponieważ no, świętość nie jest zastrzeżona.
Dziękujemy. Czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II, a wraz z nami są ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec oraz pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna, Gniezno. Pozdrawiam serdecznie obu zacnych profesorów. Dziękuję za obecność. My tu w Gnieźnie uważamy, że to w Gnieźnie było wierzmowanie, bo właściwie ten w 69 roku to tutaj było zesłanie Ducha Świętego, ale to może w innym aspekcie. Ja chciałabym podzielić się takimi moimi refleksjami po filmie świetnym, jak zwykle dokumencie pani Aliny Czerniakowskiej wczoraj, który obejrzałam. Tam było bardzo wielu ciekawych rozmówców, między innymi pani dr Wanda Półtawska, która jest wielkim autorytetem dla mnie. I tam zwracano uwagę na taką rzecz, skąd się to wzięło, że tak bardzo drastycznie został ten wyciszony ten entuzjazm po śmierci Jana Pawła II w Polsce i także przedtem, jeszcze po jego w 97 pielgrzymce. I zwrócono uwagę na taką rzecz, że zresztą to nie po raz pierwszy, że jak na te sprawy, które nie były tylko takie o skrymówkowaniem, tylko po prostu takie wymagające od nas w 97 roku. Przecież najpierw śluby jasnogórskie prymasa Wyszyńskiego i dekalog w tej pielgrzymce Jana Pawła, to są przecież sprawy, to są właśnie, to jest dowód miłosierdzia Bożego, prawda, wobec nas, ale to się wydawało za trudne i nierealne. I w związku z tym była ta było to, jakby tak to zauważyliśmy. To teraz się dzieje również, prawda, że przecież to nie jest takie to proste, łatwe, no nigdy, miłosierdzie Boże, ale no jakby to, co Jan Paweł II właśnie wtedy w tej słynnej pielgrzymce o dekalogu, to wtedy był ten taki hejt potem nawet, prawda? I druga rzecz, pani dr Półtawska mówiła też, że on szczególnie to jego młodzież ukochał. I dlaczego? Tak bardzo się troszczył, tak bał, bo chciał jakby obronić młodzież, młody przed dorosłymi, którzy ją deprawują. Chciał podkreślić właśnie tą duchowość, tą integrację człowieka. A pani dr Półtawska jeszcze zwróciła uwagę, i to właśnie chciałam też zapytać, na list apostolski Novo Millennium in Unte, o którym się może mało mówi. Ona stwierdziła, że to jest bardzo ważne, bardzo wybiegające, prorocze w przyszłość, dużo mówiące też o świętości. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pani Anno, również dziękujemy za podjęcie tych tematów. Ojciec Święty, tak, był wymagającym nauczycielem, tak, jakże wiele wymagał, prawda? I ten drugi wątek podjęty przez panią Annę, młodzież.
Tak, Ojciec Święty był zdecydowanie wymagający i zostawił nam te słowa skierowane nie tylko do młodzieży, ale do nas wszystkich. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. I być może mówił to właśnie w kontekście tego przewidywania, co może stać się też z jego nauczaniem. Pani wspomniała o tym, że no mówiąc tak kolokwialnie, myśmy sobie odpuścili to, co stanowiło rdzeń papieskiej nauki. To prawda. Byliśmy oczywiście od początku poddawani takim jakimś zabiegom, które próbowały sprowadzić, spłycić to nauczanie właśnie do pewnego folkloru, do pewnej sfery emocjonalnej. Ale właśnie tym bardziej te słowa muszą dzisiaj w nas wybrzmiewać. Musimy od siebie wymagać. Właśnie teraz, gdy inni od nas nie wymagają, gdy nawet te wymagania zostały rozmyte w samym Kościele powszechnym, bo to, co tutaj pierwszy z naszych słuchaczy wspomniał, mówiąc właśnie o tych przeobrażeniach w Kościele w Niemczech, ale nie tylko przecież w Kościele w Niemczech, mamy do czynienia z ogromną liberalizacją dyscypliny kościelnej i ortodoksji, i ortopraksji, mówiąc najkrócej, i nauczania, i praktyki życia. W tym sensie właśnie te słowa musicie od siebie wymagać, pozostają niezwykle, niezwykle mocne. Ochrona młodzieży oczywiście tak, ale zostawmy to już może na wieczór późniejszy.
Panie profesorze, czy również pan zdanie w tym temacie?
No tak, to jest rzeczywiście też bardzo obszerny temat tego pomijania, już wielokrotnie o tym była mowa zresztą, pomijania czy jakiegoś odkładania gdzieś na bok nauczania Jana Pawła II, ale tu rzeczywiście są te prorocze jego, można powiedzieć, słowa, wezwanie 1983 roku, żeby wymagać od siebie nawet wtedy, kiedy inni od nas nie będą wymagać, i to zresztą wypowiedział do młodzieży z wysokości Jasnej Góry. I podobnie te znamienne słowa z Westerplatte w 1987 roku, kiedy mówił, że najgorszym zagrożeniem jest klimat relatywizmu, rozchwiania norm i zasad. I tu rzeczywiście my w tym klimacie relatywizmu coraz bardziej, wydaje się, jesteśmy, czy zagrożeni jesteśmy tym klimatem, ale mamy, można powiedzieć, środki ratunkowe, dobre kierunkowskazy, dobre drogowskazy, gdzie mamy iść, bo rzeczywiście Ojciec Święty nam pozostawił tę naukę, która rzeczywiście nas umacnia nas w wierze, i to jest rzeczywiście ta Piotrowa posługa, którą Ojciec Święty od początku do końca wypełniał. Umacniał nas w wierze. Było w tym rzeczywiście wielkie miłosierdzie dla nas, bo przecież nie można sobie wyobrazić miłosierdzia zakłamanego.
Jan Paweł II nie bał się wymagać od nas, nie bał się wymagać od młodzieży, co zostało już wyartykułowane tutaj podczas naszego spotkania. I co ciekawe, dzisiaj niejednokrotnie, gdy się stawia konkretne wymagania, to gdzieś właśnie rezygnujemy, zawracamy z tej drogi. Gdzieś ten słomiany zapał się w nas uwydatnia. A w przypadku Ojca Świętego tak nie było. Ciągnął jakże wiele ludzi za sobą, inspirował jakże wielu. Spójrzmy chociażby na Światowe Dni Młodzieży, gdzie mówił bardzo jasnym językiem, niejednokrotnie bardzo konkretne wymagania stawiał ludziom młodym. A ludzie młodzi lgnęli, pragnęli się spotykać z Ojcem Świętym, chcieli słuchać tych niejednokrotnie trudnych spraw, trudnych kwestii, które Ojciec Święty podejmował, i nie bał się podejmować wraz z młodymi ludźmi. Tutaj, gdzie szukać tutaj tego fenomenu dla dzisiejszych nauczycieli, katechetów, tych, którzy są odpowiedzialni za w jakiejś miarę przyszłość, losy młodych pokoleń?
Właśnie myślę, że w tym, co ojciec przed chwilą określił, w tym stylu nauczania, który stawia wymagania, sądzę, że zarówno ludzie młodzi, jak i człowiek, który ma już swoje lata, ale który chce jakoś świadomie żyć i dążyć do celu, my wszyscy potrzebujemy konkretnych wskazań. I myślę, że mimo wszystko, mimo takich pozornych satysfakcji, które odnosimy z takiego po prostu stwierdzenia w rodzaju, że bądź sobą, rób co chcesz, prawda, jesteś akceptowany, tak naprawdę czujemy wtedy pewien niepokój, że ktoś nas oszukuje. My chcemy po prostu jasno pewnego prostego przekazu. Czyń to, tamtego unikaj. On miał w sobie tę odwagę, miał w sobie tę moc, miał w sobie ten blask prawdy, który jasno i wyraźnie wyrażał, i dlatego właśnie przyciągał do siebie. Nawet jeżeli żeśmy go do końca nie wysłuchali i nie usłyszeli do końca jego słów, wiedzieliśmy, że możemy do niego przyjść, i dzisiaj też wiemy, że możemy właśnie do niego przychodzić i w jego nauczaniu znajdować to, co jest dobrem, a to, co jest dobrem, to, co jest prawdą, to, co jest pięknem.
Panie profesorze, kiedy tak wspominamy Ojca Świętego Jana Pawła II, to pośród tych wspomnień na pierwszy plan w pana życiu, co się wysuwa? Jego wyjątkowość osoby kapłana, jego dorobek, spuścizna teologiczna, czy też jego świętość?
Oczywiście to, co ojciec wymienił na ostatnim miejscu, ale to jest rzeczywiście przenika całe jego życie, świętość. I ja w momencie wyboru Ojca Świętego miałem 9 lat, ale jeszcze pamiętam tą wyjątkowość tej chwili. Radość rodziców, radość wszystkich, nie wiem, przypadkowo spotykanych przechodniów. To było rzeczywiście coś niesamowitego, coś wielkiego. I ta rzeczywiście autentyzm Ojca Świętego, krótko mówiąc, to, co on nauczał i to, co on czynił, to, co on pokazywał swoim życiem, było spójne, to była całość. I tą wielką katechezą dla mnie osobiście było to, że on wytrwał do końca, on trwał do końca, on rzeczywiście, jak obserwowaliśmy jego zmaganie się z chorobą, heroiczne zmaganie się z chorobą, to była wielka katecheza właśnie wytrwania do końca w tym powołaniu, w tej misji kierowania Kościołem, kluczy piotrowych nie odłożył, trwał do końca i to jest rzeczywiście ten autentyzm, młodzież szczególnie wyczuwała, bo młodzież jest szczególnie czuła na to, mówiąc właśnie językiem młodzieżowym, czy ktoś ściemnia, czy jest rzeczywiście autentyczny i spójny w czynach z tym, co on mówi. W przypadku Ojca Świętego była pełna zgodność i to rzeczywiście dla mnie było taką, ciągle jest zresztą wielką katechezą.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II, temat, który jest tematem naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Za nami pierwsza część spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Nasza dalsza część rozważań nad osobą Ojca Świętego, jakże bogatą w treść. Zapraszamy serdecznie do tego, aby towarzyszyć, aby współtworzyć ten czas. Za tę część bardzo serdecznie dziękuję. Wraz z nami są ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz oraz pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy również widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.